intuicyjnej, którą nazywamy mową ciała. Bardzo serdecznie i ciepło wszystkich Państwa witam w to przedpołudnie listopadowe. Niektórym z nas pewnie przydałaby się filiżanka kawy, bo ciśnienie wciąż spada, ale chciałbym mówić dynamicznie, dlatego zachęcam do wysłuchania tej refleksji, której temat brzmi Jezusa z Nazaretu, mowa ciała. Do podjęcia takiego tematu skłoniła mnie pewna sensacja, która również 2 lata temu wybuchła w mediach. Ksiądz profesor Czarny mówił o sensacji, której na imię Lucy. W tym samym mniej więcej czasie pojawiła się sensacja, której na imię Maria Magdalena. Otóż apokryficzna Ewangelia Filipa, znaleziona w Nag Hammadi w Egipcie, zawiera taką oto wzmiankę. Maria Magdalena była towarzyszką Zbawiciela. Chrystus miłował ją bardziej niż swoich uczniów i bardzo często całował ją w usta. Pocałunek jest bardzo ważnym elementem tego, co psychologowie nazywają mową ciała. Chcemy więc sięgnąć, proszę Państwa, po Ewangelie kanoniczne i zobaczyć, w jaki sposób Jezus z Nazaretu komunikował się ze swoimi słuchaczami za pomocą swojego ciała. Otóż przygotowując tę refleksję musiałem sięgnąć, choć nie jest to moja dziedzina, do elementów nauki zwanej psychologią komunikacji. Okazuje się, proszę Państwa, że wyniki badań psychologów komunikacyjnych są niezwykle interesujące. Proszę sobie wyobrazić, że skuteczność naszego przekazu zaledwie w 7% zależy od wypowiadanych słów. 7% zaledwie. 38% to ton naszego głosu, natomiast aż 55% to mowa ciała. Ludzie 55% treści przekazu wyłuskują z tego, jak obserwują nasze ciało, a zaledwie 7% na podstawie tego, co mówimy. I co ciekawe, jeżeli mowa ciała, nasze gesty kłócą się z wypowiadanymi słowami, to ludzie wierzą naszemu ciału, a nie wypowiadanym słowom. Może warto wspomnieć tutaj, buszowałem troszkę po internecie, przygotowując ten wykład, wspomnieć o pewnym eksperymencie, który dokonany był w Stanach Zjednoczonych. Pewna firma potrzebowała, aby zatrudnić 5 nowych osób. Na wywiad z dyrektorem firmy wezwano 20 osób. I rzeczywiście z tych 20 po rozmowach wybrano 5. Proszę Państwa, wszystkie te wywiady były kamerowane z ukrytej kamery. I później wzięto grupę studentów, którzy obserwowali wszystkie te wykłady nagrane na taśmie wideo, ale dość ciekawie, bo z wyłączonym głosem. Obserwowano tylko sposób zachowania się tych ludzi, którzy ubiegali się o pracę. Proszę Państwa, studenci na te 20 osób, które obserwowali, 5 miało zostać zatrudnionych, na podstawie samej tylko mowy ciała bezwzględnie skazali 4 osoby. Pomylili się tylko co do jednej. Zwróćmy uwagę, jak bardzo więc nasze gesty wpływają na to, co przekazujemy. Może jeszcze jedna ważna informacja, tym razem dla studentów. Też ciekawe badania prowadzono. Na egzaminach ustnych, proszę Państwa, na 100% czasu, jeżeli student przez 80% ma kontakt wzrokowy z wykładowcą, który go pyta, to nawet jak ma słabą wiedzę, ma bardzo dużą szansę, żeby przejść egzamin. I dlatego, proszę Państwa, ja zawsze robię egzaminy pisemne. Dobrze, proszę Państwa, może tak. Od kilkunastu lat w egzegezie coraz mocniej przybiera na sile taki nurt zwany interpretacją Biblii w duchu psychologii głębi. Psychologia głębi. Taki bardzo skrajny nurt w tym kierunku został przez Kościół odrzucony, dlatego że nie ma on rzeczywiście podstaw na kartach Ewangelii. Jego przedstawicielem był Eugen Drewermann, któremu odebrano prawa nauczania w Kościele. Natomiast nurt umiarkowanej interpretacji Biblii w duchu psychologii głębi jest bardzo ciekawy, bardzo ważny i rzeczywiście dopuszczalny. Jego przedstawicielem jest, myślę, znany wielu z nas, niejaki Anselm Grün, niemiecki benedyktyn, który jest zarówno psychologiem, jak i znawcą niektórych przynajmniej wypadkach Biblii. Otóż chciałbym, abyśmy w tej refleksji spojrzeli na niektóre fragmenty Ewangelii w duchu psychologii głębi. Spojrzeli w taki sposób, aby dostrzec mowę ciała Jezusa, który posługuje się za pomocą gestów, komunikuje się z ludźmi, którymi ma przed sobą. I tak naprawdę, proszę Państwa, przygotowałem dwie wersje tego wykładu. Krótsza i dłuższa. Zanim zdecydujemy, którą wersję przyjąć, może warto poczynić taką uwagę wstępną. Otóż ewangeliści niemal wcale nie są zainteresowani mową ciała Jezusa. Jeśli wspominają o różnych gestach Jezusa, to czynią to jakby mimochodem. Nie jest to absolutnie centralnym tematem ich zainteresowania. A skoro tak, to również w komentarzach biblijnych do Ewangelii ten temat niemal nie powraca. Bardzo mało egzegetów, biblistów zatrzymuje się na komunikacji pozawerbalnej Jezusa. Tak więc niewiele jest na ten temat do powiedzenia. I tu kończy się krótsza wersja mojego wykładu. A gdybyśmy zdecydowali się na dłuższą, to trzeba by powiedzieć o rzeczy następującej, proszę Państwa. Trzeba by powiedzieć o różnego rodzaju gestach Jezusa, które ja spróbowałem podzielić na sześć różnego rodzaju grup komunikacji pozawerbalnej. I tak pierwsza taka grupa gestów, które dokonuje Jezus komunikując się z ludźmi, to dotyk. Dotyk jest jednym z niezwykle istotnych komunikatów skierowanych do drugiej osoby. I może on wyrażać różne treści. Gdy przewracamy kartę Ewangelii, natrafić możemy na miejsca, w których Jezus dotyka ludzi. Przede wszystkim dotyka ludzi chorych, a także dotyka zmarłych, których chce wskrzesić. Podajmy tylko lapidarne przykłady. Oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę, mówi Łukasz o Jezusie. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli, on zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. Mamy kilkadziesiąt wzmianek o tym, iż Jezus dotyka ludzi chorych przy uzdrowieniach. Dotyka także wskrzeszaną dziewczynkę, córkę Jaira. Ewangelista Marek zauważa, ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I w chwilę później ewangelista stwierdza, dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. A wspomniany przed chwilą Anselm Green nawet zidentyfikował przyczynę jej śmierci. Twierdzi, że zmarła dlatego, że była anorektyczką. Całe opowiadanie bowiem kończy się stwierdzeniem, Jezus polecił, aby dano jej jeść. I tu mamy, proszę Państwa, już dotknięcie tego skrajnego nurtu interpretacji Biblii w duchu psychologii głębi, absolutnie niedopuszczalnego. To znaczy, nie wolno nam wyczytywać z tekstu tego, czego tam nie ma. Dalej, proszę Państwa, Jezus dotykał ludzi, wśród ludzi chorych, dotykał ludzi trędowatych. I ten dotyk ma o wiele większe znaczenie niż tylko gestum taumaturgicum, czyli gest uzdrowienia. Dlatego, że ludzie trędowaci byli również z punktu widzenia prawa żydowskiego widziani jako ludzie nieczyści. Nie mieli dostępu do świątyni, budowano specjalne osiedla dla trędowatych, musieli żyć poza miastem, musieli, gdy pojawiali się w społeczeństwie, oznajmiać o swoim przybyciu, musieli kołatkami dawać znak, że właśnie nadchodzą. Jezus nie boi się dotykać ludzi trędowatych. Powodując ich uzdrowienie, sprawia również, iż są oczyszczeni. Oczyszczeni w tym sensie, że mogą na nowo wziąć udział w kulcie. I zwróćmy uwagę, że to jest niezwykle istotny moment działalności Jezusa, który dotyka ludzi. Wiemy bowiem, że Jezus mógł uzdrawiać ludzi i mógł oczyszczać trędowatych bez kontaktu fizycznego. Mamy również takie wzmianki w Ewangelii. Jezus zwykłym słowem potrafił dokonać uzdrowienia, niekiedy na odległość, niekiedy nie widział osoby chorej, wyrzucał także złe duchy na odległość. A skoro Jezus zupełnie świadomie, choć nie musi tego robić, dotyka ludzi, to mamy tu niezwykle ważne przesłanie. Jezus pragnie wejść z człowiekiem w bardzo bliski, osobowy kontakt, niemal intymny kontakt. I na tym właśnie zasadza się cała chrześcijańska wiara. Wiara to osobowa, intymna, głęboka więź z Jezusem, który jest Panem i Zbawicielem i który jest Bogiem. Właśnie poprzez dotyk Jezus wzywa człowieka do wiary. Jest wreszcie, proszę Państwa, trzecia forma dotyku, której dokonuje Jezus. To dotyk dzieci, które są przynoszone, aby Jezus je pobłogosławił. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce, pisze ewangelista. I pomodlił się za nie. Uczniowie szorstko zabraniali im tego, lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Dotyk Jezusa to pierwsza forma komunikacji pozawerbalnej. Ma on przynajmniej trzy znaczenia. Jest to dotyk uzdrawiający, dotyk oczyszczający i wreszcie dotyk błogosławiący. Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do drugiej, można powiedzieć, przeszywającej formy komunikacji pozawerbalnej, a mianowicie do spojrzenia Jezusa. Państwo pozwolą, że wykonam gest, który jest również fragmentem mowy ciała, bo jest tu ciepło. Otóż to, czym było spojrzenie Jezusa, kapitalnie oddaje starotestamentalne zdanie. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce. Jezus przenikał swoim spojrzeniem ludzkie serca. Jezus, patrząc na człowieka, potrafił czytać jego myśli. Kilkukrotnie mamy takie wzmianki w Ewangeliach. Spojrzenie Jezusa jest niekiedy spojrzeniem pełnym miłości. Tak jak choćby w spotkaniu z młodym człowiekiem. Ewangelista Marek pisze: wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci jeszcze brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Innym razem spojrzenie Jezusa jest spojrzeniem wyrażającym słuszny gniew. Wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka stała się znów zdrowa. Jeszcze innym razem niezwykle specyficzny gest Jezusa, jeśli chodzi o spojrzenie, to unikanie spojrzenia. Dwóch ewangelistów, Łukasz i Jan, przedstawiają ciekawą scenę, kiedy to do Jezusa przyprowadzono kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Jezus, nie chcąc jej zawstydzać, pochylił się i pisał palcem po ziemi. Nie patrzył jej w oczy. Traktował bardzo delikatnie tę kobietę, której mężczyźni delikatnie nie traktowali. Niekiedy więc bardzo wymowny jest brak spojrzenia ze strony Jezusa. Innym jeszcze razem spojrzenie Jezusa wyraża przebaczenie. Gdybyśmy sięgnęli do opisów męki Jezusa, zwłaszcza do sceny zaparcia się Chrystusa przez Piotra, możemy odczytać taki fragment. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Spojrzenie Jezusa powoduje przemianę w sercu Piotra. Jest to spojrzenie przebaczające. I wreszcie, co ciekawe, Jezus modlił się spojrzeniem. W Ewangelii Jana czytamy takie oto zdanie. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Spojrzenie Jezusa jest to spojrzenie przenikające, pełne miłości, niekiedy pełne słusznego gniewu, innym razem wzywające do przebaczenia, albo jest to modlitwa spojrzeniem. Inny bardzo miły gest Jezusa, który również zaliczamy do mowy Jego ciała. To, proszę Państwa, uśmiech Jezusa. I tu, mówiąc o Jezusie, który się uśmiecha, jesteśmy skazani na dużą dawkę przypuszczeń. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelie ani razu nie wspominają o uśmiechu Jezusa. Jeden natomiast raz mówią o tym, iż Jezus rozradował się, więc pewnie się uśmiechnął. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Jeśli jednak pójść dalej w tej refleksji na temat uśmiechu Jezusa, to tak zwani psychologowie głębi, czytając karty Ewangelii, dochodzą do wniosku, że Jezus jest, cytuję, osobowością zintegrowaną. Czyli mówiąc po ludzku, jest dojrzałym mężczyzną. A skoro tak, to jedną z cech osobowości zintegrowanej jest poczucie humoru. I myślę, proszę Państwa, że nie popełnimy wielkiego błędu egzegetycznego, jeśli wyobrazimy sobie, że Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej uśmiechał się, żartował, ba może nawet zatańczył, kto to wie. Albo nie jest pewnie zbyt wielką przesadą, jeśli wyobrazimy sobie scenę Jezusa, w który wkracza do najstarszego, jak twierdzą Żydzi, miasta świata, Jerycha, spogląda w górę i oto widzi Zacheusza skaczącego po drzewie. Dość komiczny widok. Każdy, myślę, jak to mówią psychologowie głębi, osobowościowo dojrzały, mógłby się uśmiechnąć w takiej sytuacji. Zresztą, co ciekawe, ewangeliści mówią, że Jezus spojrzał w górę na Zacheusza. Wspomniany przed chwilą Anselm Green tak mówi o tym spojrzeniu. W hellenistycznym świecie słowo anablepo oznaczało spoglądać do góry, spoglądać w niebo, ku bezcielesnym ideom. Jezus spogląda w górę na człowieka, widzi w nim niebo, widzi w nim oblicze Boga. Spojrzenie Jezusa na nowo stwarza Zacheusza, a celnik zwierzchników przyjmuje nową twarz. I później Anselm Green kontynuuje, iż nasz Zacheusz wspinał się na drzewa z tego powodu, że cierpiał na kompleks niższości. Myślę, proszę Państwa, że najlepszym lekarstwem na kompleks niższości jest raczej nawrócenie i zaakceptowanie siebie takim, jak widzi mnie Bóg, niż wspinanie się na okoliczne drzewa. Dlatego właśnie przestrzegamy przed zbyt skrajną interpretacją w duchu psychologii głębi. A poza tym Jezus niekiedy używał, mówiąc o uśmiechu Jezusa w dalszym ciągu, pewnej przesady w swoim nauczaniu. Tutaj dotykamy już Jego słów, a więc Jego nauczania. Przypomina mi się teraz taka dość humorystyczna przypowieść Jezusa o człowieku, który nocą przyszedł do swojego przyjaciela, zapukał. I proszę Państwa, zapukał nie w drzwi domu, ale zapukał w drzwi takiego płotu, który stoi wokół domu, a który te drzwi były zamykane na noc. Około 1,5 metra, tak to pokazuje architektura tamtych czasów, od tego płotu dopiero było domostwo i tam było drugie drzwi i okno. Więc przyjaciel przychodzi, stuka w te drzwi w środku nocy i krzyczy: użycz mi chleba, bo przyjaciel przyszedł do mnie z drogi i nie mam co mu dać. Na co mieszkaniec domu woła: nie mogę ci użyczyć, bo z dziećmi jestem już w łóżku i one śpią, nie mogę ich obudzić. Jeżeli, proszę Państwa, to się odbywało krzykiem, więc te dzieci z całą pewnością już nie spały. I dlatego Jezus czasem sięga właśnie po takie humorystyczne sceny, aby przekazać orędzie teologiczne za pomocą pewnej przesady, którą mądrzy teologowie nazywają hiperbolą. Kolejne gesty Jezusa, należące do Jego ciała, bardzo wzruszające, to płacz Jezusa. Mamy, proszę Państwa, dwukrotnie mowę o tym, iż Jezus płakał na kartach Ewangelii. Zresztą pierwszy fragment czytamy dzisiaj w liturgii. Wędrujący po Jerozolimie pielgrzymi bardzo chętnie wspinają się na Górę Oliwną, aby tam zajrzeć do bardzo romantycznego kościółka o równie romantycznej nazwie Dominus Flevit. Pan zapłakał. To właśnie w tym miejscu, jak głosi chrześcijańska tradycja, Jezus zapłakał nad Jerozolimą dlatego że nie rozpoznała ona czasu swojego nawiedzenia. Jest to więc płacz żalu. A z drugiej strony mamy też inną wzmiankę o płaczu Jezusa, a mianowicie o płaczu przyjaźni. Wiemy, że w Betanii mieszkała trójka przyjaciół Jezusa: Maria, Marta i Łazarz, rodzeństwo. Kiedy Łazarz zmarł, ewangelista Jan mówi: Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli o to, jak go miłował. Płacz przyjaźni. Może jako ciekawostko warto wspomnieć, że to zdanie Jezus zapłakał, to jest Jan 11:35, jest najkrótszym wierszem w całej Biblii. Tylko dwa słowa. Jezus zapłakał. Inne, proszę Państwa, gesty Jezusa należące do Jego mowy ciała to gesty modlitewne. Jezus był Żydem swojego czasu. Możemy więc zupełnie świadomie przyjąć, że modlił się tak, jak wszyscy współcześni mu Żydzi. Znawca zwyczajów modlitewnych tamtych czasów, Henri Daniel Robs, tak określa postawy modlitewne Izraelitów czasów Jezusa. Mówi: w zasadzie nie klękano. Czyniono to jedynie w wypadkach wyjątkowych, aby tym usilniej błagać Boga. Często natomiast składano pokłony, bądź to uginając kolana, bądź wznosząc dłonie przy ugiętych kolanach, bądź chyląc czoło jak najniżej, aby wreszcie upaść na twarz. Wyciąganie rąk ku niebu podczas modlitwy było ruchem powszechnie przyjętym. Przyjąć więc należy, że modlitewne postawy Jezusa zasadniczo nie odbiegały od tych przyjętych przez Jemu współczesnych. Jezus wznosił ręce ku niebu, Jezus padał na kolana, a niekiedy nawet padał na ziemię, jak w modlitwie w Ogrójcu. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia grupa gestów Jezusa, o których chciałbym powiedzieć, to gesty, które być może budzą w nas pewne zakłopotanie, przynajmniej we mnie. Budzą zakłopotanie z powodu tego, że gdybyśmy dzisiaj chcieli je powtarzać, mogły być nie najlepiej widziane. Wyobraźmy sobie analogiczną scenę, kiedy na przykład w niedzielę po wejściu do przedsionka katedry widzimy panie sprzedające nowe życie i świece na przykład na groby, i wtedy ksiądz Mariusz w zdenerwowaniu, bo trwa właśnie msza, przewraca wszystkie stoły, rozsypuje wszystkie egzemplarze nowego życia, tłucze świece. I co robi chwilę później? Pewnie by się ustawił w kolejce do konfesjonału. Jednak zgrzeszyłem, jednak przesadziłem, zareagowałem zbyt emocjonalnie. Tymczasem Jezus, dokonując gestu oczyszczenia w świątyni, dokonuje gestu bardzo spektakularnego. Inny taki gest. Przypomnijmy sobie, gdy Jezus dokonuje w Gerazie, Gergezie bądź Gadarze, zależy którą wersję weźmiemy od synoptyków, uwolnienia człowieka od grupy demonów o imieniu Legion. Niszczy wtedy, proszę Państwa, całą trzodę świń, czyjąś własność. Cała trzoda ginie w wodach jeziora. Albo wracając pewnego razu z Betanii do Jerozolimy, szuka figi na drzewie, w końcu przeklina drzewo i drzewo, pewnie też czyjaś własność, usycha od korzenia. A pewnego szabatu, wędrując sobie wraz z apostołami przez pola, zwyczajnie zrywa czyjeś kłosy i próbują się apostołowie, być może nawet wraz z Jezusem, posilać tym zbożem. Gesty, które dzisiaj dla nas, przynajmniej tak sądzę, dla moralistów, mogą być pewnym wyzwaniem do nowej definicji tego, co określamy grzechem. Pokazują nam one jedno, że Jezus niezwykle mocno zwraca uwagę na wewnętrzną intencję człowieka, a nie tyle na jego zewnętrzny czyn. Są to gesty, które powinny być dostrzegane czy postrzegane z niezwykłym naciskiem na to, co kieruje Jezusem do takich zachowań, które być może uchodzą w oczach postronnych obserwatorów za niewłaściwe. Jest jeszcze jedno takie zachowanie, które bardzo bulwersowało współczesnych Jezusowi. To fakt, że Jezus zasiadał do wspólnych posiłków z kobietami o nie najlepszej reputacji i z celnikami, którzy powszechnie uważani byli za złodziei. W duchu judaizmu rabinicznego, gdybyśmy interpretowali te teksty, to trzeba nam sięgnąć do Talmudu, a w Talmudzie mowa jest o tym, że zasiadanie do wspólnego stołu z grzesznikami albo z poganami jest czymś niegodnym i absolutnie nie powinno było mieć miejsca. Jeśli chodzi, Jezus więc zasiadał, nie przejmował się takimi niewłaściwymi ocenami ze strony innych, ale jadł posiłki z ludźmi z marginesu społeczeństwa. Można by powiedzieć, że brał udział w sympozjach, bo słowo sympozjum pochodzi od synpijein, czyli wspólnie pić. Na szczęście nasze sympozjum niekoniecznie tylko do tego się ogranicza. A jeśli o posiłkach mowa, proszę Państwa, to jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż po zmartwychwstaniu Jezus pomimo drzwi zamkniętych ukazuje się apostołom i przy nich spożywa rybę, aby w ten sposób udowodnić, że Jego ciało jest rzeczywistym ciałem, że nie jest duchem, że nie jest tak jak w filmie Duch, kiedy to Patrick Swayze już jako zmarły próbuje dotknąć Whoopi Goldberg i ta jego ręka przechodzi przez jej ciało, prawda? Jezus spożywa rybę, więcej, zachęca Tomasza, aby dotknął jego ran i w ten sposób przekonał się, że Jezus posiada rzeczywiste ciało. Wielokrotnie już pewnie o tym mówiłem, niektórzy znają historię o Kaśce, którą uczyłem kiedyś w podstawówce. Kasia była w trzeciej klasie i miała pytanie: proszę księdza, a jak Pan Jezus zjadł tę rybę, a później wyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to ryba została na ścianie czy nie? I bądź tu mądry, teologu, jak tu odpowiedzieć na takie pytanie. Proszę Państwa, podsumowując i powoli kończąc tę część naszych rozważań, wyróżniliśmy przynajmniej 6 gestów Jezusa, które stanowią o Jego mowie ciała. Jest to najpierw dotyk. Dotyk uzdrawiający, oczyszczający i błogosławiący. Dalej spojrzenie. Spojrzenie, które wyraża miłość, niekiedy gniew, niekiedy przebaczenie, a innym razem jest spojrzeniem modlitewnym. Mówiliśmy także o uśmiechu Jezusa, o uśmiechu, który wyraża Jego radość i które jest także owocem Jego poczucia humoru. Wspomnieliśmy o płaczu Jezusa. Jest to płacz żalu z powodu tego, że Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia i płacz przyjaźni ze zmarłym Łazarzem. Wreszcie gesty modlitewne, pełne pobożności oraz pozostałe gesty, bardzo spektakularne, w których Jezus pragnie nam szczególnie przekazać swoje teologiczne orędzie. Z teologicznego punktu widzenia mowa ciała Jezusa wnosi niezwykłe bogactwo w naświetlenie relacji Boga do człowieka. Dlaczego? Bardzo króciutko, gdybyśmy sięgnęli do kilku tekstów Starego Testamentu, zauważamy diametralną zmianę, różnicę pomiędzy Bogiem Starego Testamentu a Bogiem, który objawia się w Jezusie. Bóg Starego Testamentu to Bóg niedotykalny. Przywieźmy na myśl krzak gorejący. Mojżesz nie może się zbliżyć do płonącego krzewu, dlatego że ta odległość ma uświadomić mu świętość Boga. Bóg jest Bogiem niedotykalnym. Zawarcie przymierza na Synaju. Kiedy Mojżesz wchodzi na górę, Bóg każe mu przekazać taką oto wiadomość. Stąp na dół i upomnij lud surowo, aby nie zbliżał się do Pana, chcąc go zobaczyć, gdyż wielu przypłaciłoby to życiem. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem niedotykalnym. Dalej, objawienie się Boga Eliaszowi na górze Choreb. Bardzo pobudzająca wyobraźnię scena, kiedy to Eliasz chroni się na górze. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. Po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień i Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł na zewnątrz i stanął przy wejściu do groty. Eliasz musi zasłonić swoją twarz płaszczem, bo Bóg jest Bogiem niedotykalnym. Przypomnijmy sobie scenę przeniesienia Arki do Jerozolimy. Pewien człowiek o imieniu Uzza dotknął Arki Przymierza. Gdy zbliżyli się na klepisko, mówi autor biblijny, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał nią, gdyż woły szarpnęły i zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek tak, że umarł przy Arce Bożej. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem niedotykalnym. Jest Bogiem zamieszkującym najświętsze miejsce w świątyni jerozolimskiej, do którego tylko raz w roku na chwilę ma dostęp najwyższy kapłan. W perspektywie Nowego Testamentu następuje diametralna zmiana. Poprzez wcielenie Bóg zamieszkał wśród ludzi. Niedotykalny Bóg autorów Starego Testamentu staje się Bogiem dotykającym człowieka. Przyjmuje ludzkie ciało. Słowo stało się ciałem i rozbija namiot wśród nas. Niedotykalny Bóg staje się Bogiem szukającym fizycznego kontaktu z człowiekiem, do którego kieruje swoje orędzie. I oto konkluzja naszego wywodu. Jezusowa nowa ciała, czyli komunikacja pozawerbalna, ukazuje sylwetkę Jezusa jako człowieka dojrzałego osobowościowo, wyrażającego swoimi gestami całą gamę uczuć i przekazującego za ich pomocą istotne treści Jego nauczania. Zatrzymano się powyżej jedynie na kilku aspektach Jezusowej mowy ciała: dotyku, spojrzeniu, uśmiechu, płaczu, gestach modlitewnych czy spektakularnych gestach o wymiarze teologicznym. Wszystkie te przejawy pozawerbalnej komunikacji Jezusa z Jego rozmówcami dają wyraz Jego uczuciom i pragnieniom. Wyrażają chęć nawiązania kontaktu osobowego, intymnego. Wyrażają radość, smutek, współczucie, miłosierdzie, przebaczenie, słuszny gniew. Jezus pozawerbalnie nie tylko komunikuje uczucia, ale także przekazuje swoje orędzie. Wzywa do nawrócenia, ukazuje miłość Boga wobec człowieka, przejawia swoją cudotwórczą moc, błogosławi, oczyszcza, podnosi pokutujących grzeszników, przywraca do społeczności wykluczonych, zaintrędowatych. W Jezusie Chrystusie z Nazaretu niedotykalny Bóg stał się Bogiem dotykającym człowieka, dotykającym Jego najgłębszej istoty. Przypomina mi się wykład głoszony kiedyś tutaj, gdzie siedzi teraz ksiądz rektor Adam, przez księdza Marka Drzewieckiego. Mówił wtedy: miłość dojrzała jest miłością czułą. Miłość Boga wobec człowieka jest najdojrzalszą z możliwych miłości. Jest więc niezwykle czuła. Okazuje ją nam Bóg właśnie poprzez mowę ciała Jezusa. I proszę Państwa, niezwykłego wymiaru dotyka w tym kontekście dar Eucharystii. Jezus zapewnia: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Każdy chrześcijanin w Eucharystii dotyka Chrystusa. Przypominam sobie pewną kobietę, która miała w swoim życiu jedno tylko marzenie. Od 12 lat bardzo cierpiała na upływ krwi. Marzyła o jednym, żebym tylko choć jego płaszcza mogła się dotknąć. Gdy go dotknęła, została uzdrowiona. Chrześcijanin w Eucharystii dotyka nie tylko płaszcza Jezusa, dotyka Jego samego. I dlatego kończąc, chciałbym zakwestionować starodawną nazwę Eucharystii, która głosi, że jest ona Panis Angelorum, chlebem aniołów. Jestem niemal pewny, że aniołowie, te niewidzialne duchy, zazdroszczą nam możliwości przyjmowania Eucharystii, a same tego czynić nie mogą. Jesteśmy więc szczęśliwsi od aniołów. I tak już niech pozostanie. Dziękuję.
Jest w tym momencie miejsce, bardzo dziękuję księdzu profesorowi za przedłożenie. Jest w tym momencie miejsce na to, by zadać pytanie, by ktoś miał oczekiwania odnośnie właśnie księdza profesora, tego tematu, chciałby o coś zapytać, co mogłoby doprecyzować jego wiedzę, czy naszą wiedzę na temat mowy ciała Pana Jezusa. Stanęła mi przed oczami wyobraźni scena, w której Pan Jezus spluwa na ziemię i robi z błota w ten sposób utworzonego, tworzy błoto i nakłada na oczy niewidomego. To się taka kwintesencja mowy ciała Jezusa. Pan Jezus nie bał się prostych, ale wyraźnych gestów i był świadom swojego ciała, świadom mowy ciała. Bardzo dziękuję. Kto chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo.
krótkie pytanie.
Czy w kontekście Anselma Greena i psychologii głębi, czy ksiądz odradza nam czytanie jego książek, czy raczej są pożyteczne?
Zdecydowanie zachęcam do czytania Anselma Greena. Nie tylko ze względu na to, że bardzo sympatycznie wygląda na zdjęciach z taką długaśną brodą. Jest dobroduszny bardzo. Zachęcam do czytania krytycznego i ostrożnego. To znaczy chodzi o to, aby z tekstów nie wyczytywać tego, czego tam nie ma. Jezus na przykład nie wspominał o kompleksie niższości Zacheusza, prawda? To jest już narzucenie pewnej interpretacji. Te interpretacje niekiedy idą zbyt daleko. Jezus nie mówił właśnie o tym, że córka Jaira była anorektyczką. Niekiedy interpretacja Greena idzie bardzo skrajnie. Dla przykładu, mówi o tym, że kiedy pewien młody człowiek zmarł, a był to jedyny syn matki, Greene interpretuje, zmarł dlatego, że nie umiał sobie ułożyć relacji z matką. Matka była osobą dominującą, prawda? I później robi 15 stron wywodów na temat dominujących matek. To wszystko, co tam jest napisane, jest z punktu widzenia mojej oceny psychologii bardzo słuszne, bardzo poprawne i bardzo ubogacające, ale tego nie ma po prostu w tekście biblijnym, prawda? Dlatego te książki są niezwykłej wartości, niemniej jednak trzeba czytać nam z takim migoczącym czerwonym światełkiem.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, żałuję. Jeśli nie ma pytań, to możemy się zgodzić, myślę, na to, aby zrobić takie dobre 10 minut przerwy. Przypominam, że tam z tyłu na zapleczu jest możliwość zakupienia.